No tak to jeszcze nie nagrywaliśmy, Piotrze.
Nie, jeszcze nie.
Z jednej strony piękne warunki, a z drugiej troszeczkę spartańskie.
Tak.
Rolek litu jako potencjalny preparat leczniczy na awarodze.
No i powiem ci, że to jest takie pierwsze badanie, gdzie mam ochotę przeczytać cały abstrakt.
Okej.
Okay. On załatwia za nas trochę roboty.
Co? Może jeszcze jedną rzecz powiem, którą dawno żeśmy nie mówili. Jeżeli jesteście naszymi fanami i podoba wam się, nawet nie musi każdy odcinek, ale jakiś część i chcecie nas wesprzeć, to polajkujcie, zasubskrybujcie i przede wszystkim wspierajcie przez udostępnianie tego na różnych mediach społecznościowych, przesyłanie prywatne swoim znajomym, mailem czy innymi środkami komunikacji.
Bardzo namawiamy. A teraz adrem. Zbadano skuteczność różnych zastosowań chlorku litu w zwalczaniu pasożytniczego roztocza Varroa destructor w rodzinach pszczół miodnych ze szczególnym naciskiem na jego wpływ na rozwój czerwiu. W rodzinach bez czerwiu, czyli 3 tygodnie po umieszczeniu matek w klatkach, najwyższą skuteczność wynoszącą 98% osiągnięto po 9-dniowym leczeniu 2,5 kg syropu z dodatkiem 50 milimoli, dobrze rozumiem, tak, chlorku litu. Krótsza, 5-dniowa kuracja z 2 kg ciasta, też z 50 milimolową zawartością chlorku litu, przyniosła skuteczność na poziomie 78%. W rodzinach z czerwiem wielokrotne krótkotrwałe stosowanie 4 razy 0,5 kg ciasta z tą samą zawartością procentową dało skuteczność 88%. Leczenie chlorkiem litu doprowadziło do usunięcia pierwszej partii czerwiu odchowanego po wypuszczeniu matki. Nie zaobserwowano jednak długoterminowego wpływu na wzrost rodzin, a rodziny z powodzeniem zimowały. Ponadto badanie wykazało, że lit jest szybko rozprowadzany wśród pszczół w rodzinie w ciągu 2 dni, ale w przechowywanych próbkach żywności wykryto tylko niskie stężenia. Sugeruje to, że pszczoły skutecznie wchłaniają i rozprowadzają lit w rodzinie. Miód zebrany następnej wiosny wykazał stężenie litu na poziomie 0,1 do 0,2 mg na kilogram, czyli poniżej naturalnie występującego poziomu litu w miodzie. Opierając się na tych odkryciach, chlorek litu można uznać za skuteczny i trwały do zastosowania akarycyd w rodzinach bez czerwiu, a nawet w rodzinach z czerwiem miał dobrą skuteczność i nie miał długoterminowego wpływu na przeżycie rodzin. Konieczne mogą być dalsze badania w celu określenia optymalnego okresu leczenia w celu osiągnięcia skuteczności powyżej 95%.
No i po tym, jak to przeczytałeś, jaka ma być moja rola tutaj właściwie? Wszystko wyłożyłeś, chociaż mam pewien pomysł. Skoro już tak zrobiłeś, czy mnie troszeczkę zaskoczyłeś, bo nie uzgadnialiśmy tego,
tak.
Czy moglibyśmy się pobawić coś takiego, że teraz spróbujemy się zastanowić, czy po zapoznaniu się tylko i wyłącznie z abstraktem, bez przeczytania tekstu, bez zaznajomienia się z konkluzjami i wnioskami i metodologią badawczą, czy można by opublikować na przykład tłumaczenie tego abstraktu i zamknąć temat? Bo czy po prostu przeczytanie tego całego artykułu może co wnieść więcej do naszych konkluzji?
Ale no oczywiście. To było badanie prowadzone w 3 latach, 2018, 2021 i 2022. I po pierwsze, że ono nie wyczerpuje tematu, bo sami autorzy piszą, że jest to badanie wstępne, że ewentualnie ono może doprowadzić do badania nad dopuszczalnością chlorku litu jako substancji czynnej, ale też te badania właśnie prowadzone i w 2018 i w tych dwóch kolejnych były prowadzone w różnych warunkach i dają tak naprawdę trochę szerszy pogląd na to, w jaki sposób to było robione. W pierwszym roku to były spore ilości syropu z dodatkiem chlorku litu, to było 9 litrów, 7 litrów syropu podawanego pszczołom. A w kolejnych latach to było na cieście pyłkowo-miodowym 2 do 1. Przepraszam, nie pyłkowo-miodowym, tylko cukier puder z miodem, cukrowo-miodowym. 2 do 1, do którego dodawano właśnie ten chlorek litu. Tutaj tak naprawdę jedyne, co pozostało w konkluzjach, to procentowa zawartość tej substancji w cieście i w syropie, żeby to było właśnie te 50 milimoli.
I jedyne? To ciekawe, że to pominąłeś, bo ja jednak widzę co innego, czego nie było w abstrakcie.
No proszę.
Zanim możliwe będzie zezwolenie na stosowanie solu litu jako środka przeciw warozie, należy zadbać zbadać długoterminowe rozprzestrzenianie i krążenie tej soli w rodzinie po zabiegu, a tym samym potencjalne ryzyko gromadzenia pozostałości w miodzie. Lid bowiem występuje naturalnie w niektórych miodach, ale tylko w niektórych, a nawet w takich napojach jak wino czy inne bezalkoholowe. Obecnie debatuje się nad tym, co uważa się za dopuszczalne. Niektórzy autorzy stwierdzili, że zauważyli wzrost wartości litu w niezamkniętym miodzie bezpośrednio po zastosowaniu. Niektórzy stwierdzili pełne wyzdrowienie rodzin, inni jednak nie. Stwierdzono również w innym badaniu znaczącą różnicę w zawartości litu w miodzie pobranym z komórek, z rodzin, które odżywiały się tylko nektarem, z rodzinami, które były poddane działaniowi tego preparatu. Czyli wciąż nie jest to do końca tak wiadome i po przeczytanie samego abstraktu byłoby uproszczeniem. Tak, pytanie, czy niezbyt dużym.
Żeby... Ja się z tym zgadzam. To byłoby zbyt dużym uproszczeniem. To, że abstrakt traktuje o chlorku litu bardzo optymistycznie, to zgadzam się z tym, że cały artykuł traktuje o tej substancji bardzo optymistycznie. Ale że autorzy sami zdają sobie sprawę z tego, że jest to jedno z pierwszych badań, które może w konsekwencji doprowadzić do dopuszczenia tej substancji, no pewnie, że wszystkie te pozostałe rzeczy, o których powiedziałeś, wymagają dodatkowych badań. No nie wolno na podstawie tego, że działa, już zacząć stosować. No popełnilibyśmy wielki błąd.
Zwłaszcza, że jednak jak każdy lek ma swoje efekty uboczne. Jednym z efektów jego ubocznych jest między innymi podwyższona śmiertelność czerwiu.
Tak. Wręcz likwidacja całego czerwiu, który w rodzinie, tam gdzie pielęgniarki mają, karmicielki mają wysoki poziom stężenia litu w swoich organizmach, tam czerw nie ma szans tak naprawdę na przeżycie i pierwszy czerw musi zostać usunięty.
No cóż, przechodzimy do chyba kolejnego artykułu.
No tak, no tutaj zostawimy to wam i poczekamy na dalsze badania.
A znajdujemy się na pasiece prowincjonalnej. Tak. W Radomskiem. Adres?
No to jest Wałsnów. Znajdziecie pasiekę prowincjonalną w Wałsnowie w internecie, bo się reklamuje.
Jak widzicie tutaj ten starodawny ul. Jest to dość malownicza pasieka i wyjątkowa pod tym względem, że Emilia, opiekun tych pszczół, ma zgromadzone tutaj naprawdę mnóstwo różnego rodzaju uli. Prawdopodobnie jakiś migawek pewnie uda nam się nagrać, więc sobie zobaczymy.
Zrobimy jakieś zdjęcia. Panuje tu spory eklektyzm, dzięki czemu pasieka jest rzeczywiście bardzo malownicza.
Ale i spore zamieszanie w związku z latającymi pszczołami, więc zobaczymy, czy kolejne odcinki
kolejne
w tym samym
części
miejscu.
Tego programu. Tak. Tak jest.
Wspólne kwitnienie, a może wspólne zarządzanie zasobami. Nowe podejście do zarządzania...
Do zarządzania pożytkami.
Do zarządzania pożytkami, tak by można powiedzieć. Pytanie, czy takie nowe? Zobaczymy, nam to, czy wyjdzie nam to trochę w artykuł.
Bo ja sobie od razu wymyśliłem, że to jest rozważania. To są takie rozważania między prawem do posiadania i zarządzania, a prawem do dostępu i korzystania. Te prawa są rozdzielne i czasami nie mając prawa do zarządzania jakimkolwiek zasobem, mamy prawo do korzystania z niego. Z drogi
właśnie, i tutaj oni to nazywają troszeczkę inaczej, ci autorzy tego, którzy pochodzą z Uniwersytetu w Kalifornii. Nazywają taki zasób środowiskowy, który nie ma żadnych, właśnie pytanie, czy nie jest w niczyim posiadaniu, jako otwarty. Mhm. A taki, który
jest w posiadaniu,
ale niekoniecznie jednego prywatnego właściciela. I właśnie, tutaj użyję sformułowania, jakie jest w książce Zarządzanie wspólnymi zasobami ekonomistki konkretnie Ostrom, która właśnie jest tutaj między innymi przytaczana, jej badanie, przy właściciele. Tam jest takie fajne słowo użyte.
Przy właściciele.
Tam jest tak to tłumaczone. I oni tutaj ewidentnie to rozróżniają, kiedy jakiś obszar, kiedy jakieś zasoby, jakieś terytorium możemy nazwać wspólnym, wtedy kiedy ma różnych przywłaścicieli, i jest zorganizowany w jakiś sposób, współzarządzanie nim, a kiedy jest całkowicie otwarte, prawda?
No to dotyczy na przykład takich sytuacji jak nawadnianie, jak melioracja, jak rybołówstwo, albo na przykład zbieranie grzybów w lesie. To są tego typu sytuacje. I teraz jak one się odnoszą do pszczół? No wydaje się to oczywiste. Jeżeli mamy jakąkolwiek uprawę, no to przed pszczołami nie jesteśmy w stanie jej zamknąć, chyba że zastosujemy osłony szklarnie czy szklarniowe, czy foliowe.
No, ale biorąc pod uwagę cały sposób pozyskiwania miodu, świadczenia usług ekosystemowych związanych z zapylaniem, jest to niemożliwe.
Jest to niemożliwe. Ten system jest otwarty i dostępny dla wszystkich pszczół, które tylko zdobędą do niego dostęp.
Tak, ale cały w tym ambaras, że jest również często otwarty dla pszczelarzy, którzy jednak mogliby być zorganizowani troszeczkę inaczej. I choćby ta Ostrom wykonywała badania empiryczne na różnych społecznościach tradycyjnych, czyli to nie byłby takie nowe podejście, którzy byli współwłaścicielami i w różny sposób zarządzają z własnymi zasobami na zasadzie wspólnoty, niektóre, bo to jest zorganizowane w różny sposób, w różnego rodzaju stowarzyszenia, mniej lub bardziej poddane pod jurysdykcję, prawda, państwową na przykład. Niektóre, wyobraź sobie, trwają już od kilkuset lat, na przykład w Szwajcarii są, które ona badała. I jak, co je charakteryzuje, jeżeli są zorganizowane w sposób z sukcesem, czyli długo trwają w stanie zrównoważonym właśnie. Czy nie z tym trochę problem mamy właśnie w pszczelarstwie, jeśli chodzi o te pożytki?
Mamy. Mamy to kolejne przykłady, które są podawane w tym artykule, dotyczą jednak właśnie sadów migdałowych w Kalifornii. I to jest przykład takiej trochę niedojrzałej jeszcze struktury, bo ja wam pokażę w tym momencie wykres, jak wygląda kwitnienie migdałowców i opryski na tych migdałowcach. Mhm. I tam widać wyraźnie, że te dwie różowe linie to jest czas kwitnienia migdałowców. Przed pierwszą różową linią i za drugą są takie piki stosowania preparatów do opryskiwania, które mają informację, że są szkodliwe dla pszczół. A z kolei pomiędzy tymi liniami różowymi jest taki wielki pik substancji, które są oznaczane jako nieszkodliwe dla pszczół. Oczywiście pytanie, co to jest szkodliwe dla pszczół, a co to jest nieszkodliwe, bo substancje są nieszkodliwe dla pszczół wtedy, kiedy pszczół tam nie ma, tak naprawdę. Bo to można tak zrobić, żeby zastosować oprysk, powiedzmy, nocą, ale nie wiem, czy w takim sadzie migdałowym to jest w ogóle możliwe, ze względu na dostępność zasobów w postaci tych traktorów i opryskiwaczy.
Wiesz, może w ogóle można zorganizować w ogóle inaczej produkcję żywności.
A właśnie.
No właśnie, dlatego że ona tutaj jeszcze jedno fajne słowo jest używane. To nie są to, z czym mamy do czynienia w Kalifornii na sadach, to nie jest ani zasób otwarty, ani wspólny. Oni nazywają to pseudo-wspólnotą. Dlaczego? Tak. Dlatego, że jest ogromne niezrównoważenie. Pszczelarze są na dużo słabszej pozycji, właściciele sadów mają władzę. Mają władzę nad pszczelarzami w tym sensie, że mają dużo, dużo większy nie tylko wpływ, ale możliwość na stanowienie tak naprawdę, co się będzie tam działo. Prawda?
Mogą po prostu nie podpisać umowy z pszczelarzem, który robi zamieszanie z powodu wytrucia pszczół.
I pszczelarze
on straci swój zysk.
W tym sensie władzę, że dzięki temu mogą pszczelarzy uciszyć.
Mogą.
Właśnie.
Mogą.
Pszczelarze muszą się odwoływać i jak tu jest podane, nie zawsze w sposób udany. Prawda?
Dlatego czasami pszczelarze odwołują się nie do swoich rolników, tylko odwołują się do instytucji, które decydują o tym, co jest napisane na środkach ochrony roślin.
Tylko nadal jednak to niezrównoważenie pozostaje, ponieważ zawsze ten właściciel gruntu, prywatny właściciel właśnie, a nie coś w rodzaju wspólnoty, na którym występuje pseudo-wspólny pożytek, może powiedzieć, może się zgłosić do innego pszczelarza, może zaproponować komuś innemu, więc nadal to nie jest sytuacja taka, że ci pszczelarze mogą dbać o ten, mogą mieć jakiś, trochę, to, można to porównać trochę do giełdy, czy do, prawda, zarządzania dużą
do
spółką,
jest to
czy do zarządzania dużą spółką, że nie mają żadnych tam procentów nawet we współdecydowaniu do tego, tak. co się ma stać z tymi pożytkami. Tutaj dochodzimy do pomysłu właśnie na bardziej tradycyjne podejście wspólnotowe do tego. Żeby każdy uczestnik pożytku korzystał na pewnych zasadach ustalonych, miał pewne możliwość głosu współdecydowania i...
No i to się może zdarzyć, o ile ten typ gospodarki utrzyma się jeszcze dłużej, bo już w paru naszych programach mówiliśmy o tym,
i powiemy dzisiaj,
że to jest trochę ślepa uliczka.
Natomiast ja tutaj sobie też wynotowałem, co według tych badań empirycznych wyszło, że i powinno się wydarzyć, żeby uprawdopodobnić takie zrównoważone, długofalowe zarządzanie
teraz. Tymi zasobami.
Tak, dokładnie, wspólnymi. Mam. Zasady projektowania właśnie tych instytucji wspólnych zasobów. Jasno zdefiniowane granice dobra wspólnego. Zasady regulujące korzystanie z lokalnych warunków. Możliwe demokratyczne procesy ustanawiania zasad. Monitorowanie albo kontrola dotrzymywania tych zasad. Stopniowe sankcje w razie, gdy ktoś nie przestrzega zasad. Mechanizmy do rozwiązywania konfliktów. Akceptacja instytucji wspólnego zarządzania przez instytucje zewnętrzne, na przykład rząd. A dodatkowo istnienie wielopoziomowych instytucji, czyli jakby na zasadzie trochę pączków, kolejne instytucje coraz bardziej centralne zajmują się tylko pewnym obszarem, prawda? Monitorowania czy kontrolowania tego, czy wymuszania...
Delegują inne kategorie działań na instytucje niższego rzędu.
Czy wymuszania po prostu skuteczności tych sankcji. Ale powiem Ci jeszcze o czymś ciekawym, co wyczytałem właśnie w tej książce, że ona też podaje, że jeżeli to ma działać w sposób zrównoważony i demokratyczny, to sankcje powinny być bardzo stopniowe i delikatne sankcje już powinny być na samym początku łamania zasad, wiesz? No nie tak, powinno się tak. Z tym czekać dłużej, kiedy już powinno się zastosować twardszą sankcję, wiesz? Dlaczego? Że dochodzi do wtedy takich dylematów, że opłaca się po prostu łamać te zasady, a przecież chodzi o to, żeby ich nie łamać ostatecznie. No,
Zgadza się. To jest na pewno racja. Jeżeli chodzi o sankcje, to zaczynanie od sankcji dużego kalibru generalnie nigdy się nie sprawdza.
Ale w tym sensie, że też czekanie, aż coś się poważnego wydarzy właśnie. No i to jest dość takie, z punktu widzenia filozoficznego, moim zdaniem fajne, żebyśmy sobie to przemyśleli. Tak mi się wydaje, mam taką intuicję, że w polskim pszczelarstwie by nam się to przydało.
No tak, no, kilka razy już rozmawialiśmy i ja nie ukrywam, że zwłaszcza od pszczelarzy dolnośląskich, ale też nie tylko od nich słyszałem o problemach z wywózkami w te same miejsca, w te same regiony i o przepszczeleniu lokalnym.
Albo z takim problemem właśnie, który jest związany z tym, że pszczelarze w jakimś swoim środowisku, które właśnie czują, że je współposiadają, ale tak naprawdę no, nie mają prawie nic do gadania, pielęgnują, prawda, ten pożytek. Sadzą za jakieś drzewa, jakieś lipy, jakiegoś innego rodzaju drzewa. Czasami to jest jeszcze od dziada pradziada, prawda, kontynuacja. Natomiast przyjeżdża pewien pszczelarz, który ma o wiele, wiele więcej uli i jeżeli on się dogada z prywatnym właścicielem sąsiada, to tak naprawdę cała ta pseudo, właściwie tutaj ona by powinna być nazwana pseudo-wspólnota,
nie ma nic do gadania. To prawda.
No i w tym momencie nie możemy zachować, poza problemami, które to generuje społeczne, generuje to też brak możliwości zrównoważenia tych pożytków, które są otwarte.
Może jak się skończy nasz program po 50. odcinku, to zrobimy taki odcinek specjalny, gdzie może byśmy poopowiadali o tym, w jaki sposób można zorganizować takie
zaprosili może kogoś, kogo nawet w innej branży, komu się udało zorganizować, albo był liderem przy organizacji jakiejś takiej udanej spółdzielni na przykład. Co ty na to?
Dobrze, a teraz zostańmy przy tym, że próbujemy rzeczywiście naprawiać sytuację w Kalifornii, która jest w tej chwili chyba dla nas nienaprawialna. I przejdźmy chyba do ostatniego tematu, prawda?
Dobra. Wpływ pszczelarstwa towarowego na ekologiczne myślenie hobbystów o zapylaniu. Lecimy do Massachusetts.
Cały stan został poddany takiemu badaniu ankietowemu, jak się nazywa ta dziedzina nauki? Socjologowie? Socjolodzy zbadali...
A konkretnie konkretna metoda. Teoria krytyczna.
No okej. Zbadali to, w jaki sposób pszczelarze hobbyści myślą o zapylaniu.
Tak.
Uczestniczyli w 11 w sumie spotkaniach pszczelarskich, gdzie z pszczelarzami rozmawiali i do tego dołożyli jeszcze takie 22 pogłębione wywiady z konkretnymi pszczelarzami. Są tacy, którzy chcieli podawać swoje dane osobowe i je podali. One tu są w tym artykule, a są tacy, którzy woleli nie, więc są pod jakimiś tam nikami. Mhm.
Ale zrobię pewien wstęp teoretyczny, wiesz, bo kiedy natrafiłem po raz pierwszy raz, około pół roku temu na ten artykuł, to najpierw po pierwszej lekturze troszeczkę mnie zdziwił i miał, trochę nawet się wzdrygnąłem, wiesz, stwierdziłem, że jak to, przecież to jest taki dziwny artykuł, bo autorzy stawiają tutaj na wejściu konkretne tezy, pod które później przepytują tych ankietowanych. Natomiast później im bardziej go zgłębiałem, wiesz, tym coraz bardziej mi się podoba, w międzyczasie powiedziałem tobie o tym i ty stwierdziłeś jak najbardziej. Nawet jeśli mam robimy inne zdanie, gadajmy, a aż do tego czasu, kiedy powołuje się on na koncepcję, która moim zdaniem w sposób najbardziej dogłębny, jak na razie z taką, którą się spotkałem, wyjaśnia cały problem kryzysu pszczelarstwa związany z rolnictwem przemysłowym. Natomiast muszę wyjaśnić tą metodologię teorii krytycznej. Na czym ona polega? Może ona trochę jest u ludzi, którzy są zdziwieni tylko do takiego silenia się na neutralność w artykule naukowym, chociaż w pszczelniczych artykułach to rzadko z tym się spotykamy, choćby dlatego, że we wstępie już jest zasugerowane, że pszczoły są często najważniejsze w ogóle i tak dalej, prawda? Że musimy je chronić.
Że brak tego krytycyzmu.
Tak, natomiast, znaczy, że jest ten krytycyzm.
Jest, właśnie. Ale tak.
Natomiast teoria krytyczna opiera się na takiej metodologii, która mówi, że siłą rzeczy zawsze badanie socjologiczne jest w jakiś sposób krytyczne. I nie udawajmy tego, że jesteśmy neutralni, bo jeżeli na przykład badamy społeczność biednych ludzi, prawda, albo bezdomnych, to siłą rzeczy zawsze jest jakiś kontekst. Na przykład badamy je, jak zrobić, żeby oni po prostu nie byli bezdomni, prawda?
No rozumiem.
No właśnie.
Ale dobrze, tylko że ja trochę pozostałem w podejściu do tego artykułu na etapie, który ty jako pierwszy.
Ale może jeszcze powiem właśnie, co jest celem właśnie tej. Co jest celem tej konkretnej, bo tak jak ci powiedziałem, na przykład można badać społeczeństwo.
Nie, ja tu teraz chciałem tylko przykład dać. Staramy się krytycznie zaangażować w logikę otaczającą pszczelarstwo. Tę, która prowadzi do ekologizmu zakorzenionego w logice kapitaloceńskiej, a tym samym skutkuje problematycznymi, niezamierzonymi konsekwencjami, oraz tę, która wskazuje na socjoekologiczną, hybrydową, świadomą, sprawiedliwą przyszłość.
Właśnie, bo konkretnie celem tego nurtu w socjologii jest szukanie po prostu wartością, do którą oni dążą, jest egalitaryzm. I oni konkretnie się skupiają na krytyce kapitalizmu jako takiego i ponieważ jest dominującym aktualnie kulturotwórczym ludzkim, powiedzmy, prądem, wyszukują, gdzie tu są ukryte na przykład relacje władzy, prawda? Bo tak, uważają jako tak. Takie jest za szkodliwe, prawda? Mhm.
No, jakkolwiek akceptuję to podejście, to trudno mi jest myśleć, że rzeczywiście w tym artykule autorzy jego znaleźli oczywiste dowody na to, że pszczelarstwo towarowe wpływa na ekologiczne myślenie hobbystów o zasilaniu.
Piotrze, trochę jestem zdziwiony twoim podejściem, jakie teraz tutaj reprezentujesz. Czy to nie dla... Z góry, zanim jeszcze omówiliśmy artykuł, mówisz, że się z nim nie zgadzasz. Czy to jest właściwy kierunek?
To nie jest tak, że ja się z nim nie zgadzam, natomiast ja w nim znajduję typowe podejście hobbystów w ich wypowiedziach, które są przytaczane.
No tak, ale
Tam jest powiedziane tak, że pszczelarz, bardzo często pszczelarz zajmując się pszczołami, chce ratować świat. I to jest rzeczywiście ten punkt widzenia tego pszczelarstwa kapitałowego, które pragnie swój element władzy w systemie zachować i pokazać.
No właśnie, więc już tutaj stwierdziłeś, jeżeli się z tym zgadzasz, że podłoże teoretycznie jest właściwe. Natomiast rozumiem, że jeśli się z czymś nie zgadzasz, to będziesz potrafił to uargumentować. Zostawmy to na koniec. Może najpierw omówmy wreszcie ten artykuł. Otóż okay. jesteśmy przygotowani, Emilu, że akurat tutaj mamy się pokłócić, więc wiesz. Jest... To, co powiedziałeś odnośnie tych hobbystów, to zobacz, że to nie było tak zawsze, prawda? Głównym celem kiedyś, tradycyjnym istnienia pszczelarza hobbysty było po prostu produkowanie żywności na małą skalę dla lokalnej społeczności i dla siebie i dla rodziny przede wszystkim, bo Normalny hobbysta to jest taki, który trzyma sobie kilka uli na przykład w ogrodzie lub nawet kilkanaście i skupia się na tym, na samej na produkcji tych produktów pszczelich, a nie dla produkowaniu pszczół dla samych pszczół w celu maksymalizacji zysków. Wtedy już mówimy o pszczelarzu zawodowym lub moim, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych, półzawodowym. Moim zdaniem w naszej terminologii polskiej brakuje kogoś takiego jak półzawodowiec. Szczerze mówiąc, właśnie znajdujemy się na pasiece półzawodowca. Takie jest moje rozumienie.
Tak, on tu stoi obok poza kadrem, ale pozdrawiamy go. Też się czuję półzawodowcem i w pełni rozumiem ten pogląd. Natomiast to, co się zdarzyło na przykład w kwestii pasiek miejskich, no to prawdopodobnie był taki efekt w jakimś sensie ratowania świata i szukania tego, żeby w jakiś sposób przyczynić się do bioróżnorodności środowiska metodą trzymania pszczół.
Dlaczego poddajesz pod wątpliwość, skoro jeszcze przejdźmy do omówienia tej ankiety, ale nawet w innym artykule, który kiedyś omawialiśmy, też socjologiczny z Wielkiej Brytanii, pamiętasz? Też oni ankietowali ludzi i pytali, jakie są ich motywacje do tego, żeby zajęli się pszczelarstwem i nazwijmy to motywacja ekologistyczna, czyli taka, żeby pomagać przyrodzie, żeby ratować świat, żeby nawet ratować te pszczoły miodne, była jedną z głównych z pięciu, więc to nie jest tak, że to sobie gdzieś istnieje, to realnie, aktualnie istnieje i ilość pszczół miodnych u nich w Stanach Zjednoczonych w ich stanie się zwiększa, ale nie tylko, bo wiadomo, że w Polsce od co najmniej 15 lat również się zwiększa, więc to jest, już to wychodzi, że to jest troszeczkę większy, że to nie jest taki prosty problem, że pszczół miodnych nam ubywa i chrońmy je. Nie, nie, nie. To jest o wiele bardziej skomplikowany układ ekologiczno-socjologiczny. I oni próbują to rozwikłać.
I z tym się zgodzę. Natomiast w kwestii intencji, kiedy pszczelarz już staje się pszczelarzem, kiedy potencjalny pszczelarz staje się pszczelarzem, to co się z nim dzieje dalej? Jak wyglądają jego motywacje do kontynuowania? Bo nawet oni tutaj piszą, że pszczelarze czasami właśnie w tych intencjach, w tych dobrych intencjach stają się hodowcami pszczół i niektórzy rezygnują z hobby.
No ale to tylko niektórzy. Natomiast skupmy się na tym zapylaniu, bo to jest głównie przedmiotem tego artykułu. Otóż zauważmy, że jesteśmy teraz, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to w ogóle prawdopodobnie taka pasieka, jakiej teraz zresztą byłaby całkowitym ewenementem, tak. Ale na pewno byłaby to na 99% pasieka na ulach Langstroth.
No oczywiście. Natomiast jednolitych
no właśnie,
na paletach.
Skupmy się na tym, że tam istnieje chyba najbardziej rozwinięte na świecie, może poza też niektórymi krajami, które mogłyby do tego dołączyć, przemysłowe świadczenie usług zapylania. Mnóstwo pszczelarzy istnieje tylko, główną ich motywacją i do zostania pszczelarzem, ale tak, może nie do zostania, ale do rozwijania się właśnie w tej logice maksymalizowania zysku, między innymi jest jeżdżenie głównie na masowe pożytki przemysłowe, jak na przykład te migdałowce, o którym mówiliśmy. Natomiast wydobywanie miodu jest tylko przy okazji. I teraz, no i tych pszczelarzy jest najwięcej i oni współistnieją z pszczelarstwem, z całym rolnictwem przemysłowym, więc to wszystko powinno mieć jakiś zauważalny wpływ nawet na pszczelarzy hobbystów. I teraz no, spójrzmy na te właśnie, co wyszło z tych rozmów. No ewidentnie wyszło, że pszczelarze, jest grupa pszczelarzy, która nie do końca zwraca uwagę na całą sieć życia, na przykład. Czyli myśli w kontekście zapylania głównie o pszczole miodnej, tak? Czyli wie o tym, że pszczoła miodna w Ameryce jest całkowicie przecież obcym gatunkiem, prawda?
No tak,
wręcz
tak,
jest gatunkiem kolonialnym, można powiedzieć,
tak,
prawda?
Się.
Bo brali koloniści, ją tam przywieźli.
Zgadza
że
się.
Jakby część osób wręcz akceptuje to, że ten rodzaj rolnictwa przemysłowego doprowadza do wyginięcia innych gatunków, bo przecież możemy zapewnić zastąpić to zarządzanym to w przemysłowym chowie gatunkiem, czyli pszczołą miodną. No tylko, że ma to swoje określone negatywne skutki ekologiczne, których oni już nie zauważają. I to jest być może jakaś pewna zmiana w stosunku do tradycyjnego hobbysty, który istniał jeszcze zanim to się pojawiło. I ich hipotezą jest to, że jest to zgodne z logiką kapitalizmu, dlatego że głównym celem właśnie rozwoju organizacji bo pszczelarz jest takim jednym drobnym, można powiedzieć, przedsiębiorcą. Jest jednak maksymalizowanie zysku jak najszybciej, przy jak najmniejszych kosztach. I chyba się zgodzisz, że jest to przynajmniej kompatybilne z tym podejściem w ogóle całego rolnictwa przemysłowego. A co jest charakterystyczne, że logika, jaka się wytworzyła przy potrzebie zaspokajania danej metody pozyskiwania żywności, automatycznie, niejako automatycznie wykształca sposoby radzenia sobie tak, żeby podtrzymywać dalej ten mechanizm, prawda?
Tak, tylko to jest jedna część. Ja mówię, ja cały czas troszkę się z tobą kłócąc, mam na myśli innych tych pszczelarzy, którzy być może wystartowali z tego samego poziomu, z tej samej idei. No, ja to określam ratowania świata, która rzeczywiście jest w pewnym sensie spójna z patrzeniem zawodowych amerykańskich pszczelarzy i ze świadomością, że tu broń Boże nie chodzi o żadne ratowanie świata. Ale naprawdę większość pszczelarzy, co widzę nawet w tych wypowiedziach, które oni tam podają, poprzez kontakt z pszczołami, poprzez zajmowanie się nimi, poszerza swoje horyzonty i zaczyna patrzeć właśnie na sieć zapylania, na całą strukturę krajobrazu okolicznego.
Tak, tylko że nie rozumiem, dlaczego skupiłeś, czy tutaj nie stawiasz, teraz argumentujesz tak, jak celem tego artykułu byłoby krytyka pszczelarstwa, albo na przykład krytyka pszczelarstwa hobbystycznego. Moim zdaniem nic takiego tutaj nie jest. To, znaczy, co się tutaj głównie krytykuje w tym artykule, to jest kapitalizm.
Krytyka wpływu kapitalizmu na hobbystów.
A de facto kapitalizm, no bo po prostu w teorii krytycznej głównym wrogiem, tak można powiedzieć, jest sam system kapitalistyczny.
Ja postrzegam to tak, że hobbyści niekoniecznie się dają. Niekoniecznie się poddają.
I tutaj się zgodzą, bo przecież tutaj się zgodzę, bo nawet tak jest cały czas jedna pszczoła lata wokół mnie. Tak. Prawda, coś mi się wydaje, że się zgadza z tym artykułem. W każdym razie, poczekaj, bo jednak ciężko mi się skupić. Patrz, że okay. Na mnie się skupiają, w ogóle nie na tobie. Mhm.
Może się bardziej ekscytujesz.
Na pewno. No. To zresztą zawsze jest zauważalne w naszym programie. Mhm. No właśnie, to co powiedziałem w sumie jest dobre, dlatego że to, co oni krytykują, to, że w tej logice, którą narzuca między innymi kapitalizm, który próbuje się jako dominujący taki prąg kulturotwórczy, można również ze swoją taką ideologią moralizatorską, próbuje narzucić taki sposób myślenia ludziom, że to są jakieś prawa naturalne, że to, jak oni się zachowują, to nie to, że są aktorami, czyli osobami będącymi sprawcami, którzy mogą kształtować swoje okoliczne środowisko, a również wspólne zasoby i swoje otoczenie, lokalną wspólnotę, tylko są poddani takiemu czemuś w rodzaju duchowi czasu, prawda? Że tak musi być, skoro to się wydarza. No i właśnie tak naprawdę, jeżeli pewnym ludziom się coś podoba lub nie, to mają możliwość oddziaływania na swoje otoczenie. Mniej lub bardziej. Chodzi o to, żeby właśnie zbadać, w których miejscach to się dzieje i wtedy bardziej skutecznie temu przeciwdziałać. Więc ten artykuł, ja w ogóle nie mam wrażenia, że ten artykuł atakuje pszczelarzy hobbystów.
Ja też bardzo się cieszę, że ty go przetłumaczyłeś, bo powiedzmy jeszcze, że on jest tak naprawdę do przeczytania po polsku na twojej stronie i jest naprawdę dobrze przetłumaczony. I
będzie też, jeszcze lepiej.
I też głos polskiego pszczelarza zawodowego tam jest przedstawiony, który jest właśnie w tym kierunku kapitalocentryzmu.
Tak, a może powiem, co to jest kapitalocen, ponieważ jest taki termin, on się pojawił już około chyba 20 lat temu, jak antropocen. To jest termin, niektórzy go zbyt dosłownie biorą jako stricte geologiczny, no fakt, tak. bo jeśli go brać jako tylko geologiczny, to trzeba go interpretować tak, że aktualnie żyjemy w epoce człowieka, dlatego że człowiek już tak przekształca ekosystem na Ziemi, że prawdopodobnie będzie miał taki wpływ, że jeżeli jakiś inny organizm rozumny, być może człowiek, a może nie, kiedyś za ileś tam milionów lat zacznie odkrywać kolejne warstwy Ziemi, to będzie widać dokładnie tą granicę, kiedy na przykład, nie wiem, beton będzie tam skruszony czy coś takiego.
Będzie cezura, kiedy zaczyna się antropocen.
Na przykład albo jakieś szkodliwe substancje, którymi człowiek zanieczyszcza ekosystem. Ale moim zdaniem to jest termin też właśnie socjologiczny. Nie trzeba go interpretować stricto godnie z geologią, z naukami przyrodniczymi, tylko to ma być termin, który powoduje, że człowiek że sami ludzie zaczynają się nad tym zastanawiać i po prostu rozmawiać na ten temat. No i termin kapitalocen jakby jest o tyle bardziej konkretny, że nie precyzuje, że bardziej to precyzuje, że nie chodzi tylko o człowieka, który w końcu żyje, który przecież jako kurczę. Nie.
Odwrotnie.
Przez czarne lepiej widać.
Przez czarne lepiej widać. I ciebie...
W tym roku jeszcze ani razu nie używałem kapelusza.
Ja właśnie też nie używałem, dlatego nie stresuję.
Zapomniałem. Musiałem założyć kapelusz, więc tak, w nazwie kapitalocen chodzi, że precyzuje to po prostu do konkretnej epoki w rozwoju człowieka, prawda? Mhm. Nie chodzi tutaj jakby o wyznaczenie daty, kiedy zaczęła się rewolucja przemysłowa, ale że ewidentnie nie było tak, że człowiek, który no jako rodzaj powiedzmy ludzki istnieje od miliona lat, że po prostu ta interakcja z ziemią, z ekosystemem ziemi zaczęła się już wtedy. Nie. Zaczęła się mniej więcej wtedy, kiedy po prostu no ten konkretny system zaczął dominować po prostu w naszej kulturze jako uniwersalistycznej. I w tym momencie jako taka ta nazwa mi się podoba, bo moim zdaniem dobrze to precyzuje.
No tak, no z tymi akurat pojęciami się zgadzam i nawet z potrzebą szukania krytycznego wad kapitalizmu jako systemu też się zgadzam, bo tylko w ten sposób tak naprawdę każdy system można jakoś poprawić czy naprawić. Bo nie da się tego zrobić w inny sposób.
Znaczy nie, natomiast, właśnie można.
No?
No dokonać rewolucji. Czyli całkowicie
no,
zmienić
nie,
system.
No to znaczy, że się nie da, bo idziemy w kierunku...
I moim zdaniem taka tu jest konkluzja, bo pokazują sprzeczności kapitalizmu, które nigdy nie mogą doprowadzić do tego. I moim zdaniem konkluzją jest taką, że trzeba po prostu porzucić ten sposób produkowania masowej żywności na świecie dla człowieka, a robić to w sposób bardziej zrównoważony, co siłą rzeczy musi temu towarzyszyć pewnego rodzaju ograniczenie, na przykład w maksymalizowaniu zysku jak najmniejszym kosztem. Mhm. Tak ja to rozumiem.
Ja myślę, że w ogóle się w wielu sytuacjach ograniczamy. Tak naprawdę z kapitalistycznego punktu widzenia, z punktu widzenia ekonomii, powinniśmy we wszystkich swoich działaniach postępować metodą maksymalizacji zysków, ale nie zawsze to robimy.
Ale widzisz, według tej ich krytyki, to co powiedziałeś już świadczy o tym, że jesteś po prostu przesiąknięty tą ideologią.
Że mam ten punkt widzenia.
Tak, dlatego że powiedziałeś, że powinniśmy coś robić, tak, jak gdybyś ty o tym nie decydował, tylko były jakieś prawa ekonomiczne, które można rozumieć, że na zasadzie praw naturalnych i trochę traktować ekonomię tak jak naukę przyrodniczą, prawda?
Nie wyobrażam sobie odnoszenia się do rzeczywistości z jakiegoś zupełnie transcendentnego poziomu, nie od strony świata, w którym funkcjonujemy. Więc jeżeli w takim sensie ma to być krytyka systemu, to ja nie widzę wyjścia z takiego systemu. Natomiast wyobrażam sobie jak najbardziej sytuację, kiedy byłbym hobbystą, nie jestem ich, szczerze powiedziawszy, nigdy nie byłem. Nie miałem pszczół po to, żeby na nie patrzeć i żeby mieć słoik miodu na zimę dla siebie. Ale gdybym był i gdybym z jakiegokolwiek poziomu, właśnie wrócę jeszcze, ratowania świata, bo pszczoły giną, gdybym z tego powodu miał te kilka rodzin, to przypuszczam, że w swoim ewolucyjnym rozwoju jako pszczelarza bardzo szybko doszedłbym do takiego momentu, kiedy miałbym świadomość, że nie, moje pszczoły nie ratują świata, ale nadal są fajne. Ale one mi sprawiają przyjemność, środowiska nie przytłaczają. Bo oni tutaj piszą też i o tym Massachusetts, że tam żyje 350 gatunków pszczół. W Polsce żyje 420, o ile pamiętam. I chociaż piszą, że autorzy tego krytycznego spojrzenia, że nie znaleźli żadnego obszaru o promieniu 5 mil bez pszczół miodnych, i chociaż jest to trzeci najbardziej zaludniony region w USA i na przykład rodzinne czmiele mają problem z nosem abombus, to mimo wszystko pszczelarz hobbysta nie musi swojego hobby uprawiać z punktu widzenia
maksymalizacji zysku
albo Albo też tego ratowania świata.
Ale robi to dlatego, że zgodnie z tą logiką, ludzie, którzy mają większą władzę, na przykład większą władzę związaną z tym, że mają więcej pieniędzy, organizują się choćby przez instytucje i są tutaj podane konkretne przykłady, kiedy jakiś pszczelarz był hobbystą i organizacja, która zajmuje się ochroną środowiska, jako jeden z celów statutowych, zachęcała go, żeby do jakiegoś rezerwatu przeniósł swoje pszczoły tak. Właśnie zarządzane w chowie, prawda?
I to jeszcze ta organizacja wyraźnie podkreślała też w innych miejscach, że pszczoły na terenie Stanów Zjednoczonych nie są gatunkiem rodzimym.
No właśnie.
Przez ta sama organizacja, która go do tego namawiała.
Więc chodzi o to, że oni, więc w jakimś sensie, bo rozumiem, że nie zgadza się ale z tym artykułem.
Ale ten pszczelarz nie zgodził się na to. Widzisz, ten hobbysta, pszczelarz, nie zgodził się na to.
No, ale przecież ten artykuł, jeszcze raz, dlaczego ty interpretujesz ten artykuł jako krytykę pszczelarzy? Dla mnie to jest krytyka systemu.
Nie, jeżeli system na tych hobbystów według mnie nie wpływa jakoś bardzo, jeżeli
no
oni...
przecież to, co dzisiaj powiedziałeś, dla mnie świadczy, że jesteś uwikłany w tego typu rodzaju myślenie. O, widzisz też jednak
tak,
ciebie,
mnie to też atakują.
W oczach bo, jednak to chyba jest nie do uniknięcia.
Bo ja się też trochę ekscytuję tym, co
bardzo mówię. Dobrze,
wiesz co, no tak jak mówię, nie wyjdziemy z paradygmatu, w którym żyjemy.
Ale właśnie to dlaczego?
Ale naszym...
Czyli jesteś biernym poddanym aktualnemu?
Ale naszą wolnością jest mu się nie poddawać. Wiesz...
Ale to, czekaj, to ja tu widzę, że powiedziałeś dwie rzeczy, które są wzajemnie sprzeczne.
Nie.
Jedna rzecz, która jest sprzeczna. Dla mnie
słucham cię.
No jak, mówisz, że mamy wolę do sprzeciwiania systemowi głównemu, czyli jakby, jak rozumiem, posiadania wpływu na to, bycia aktorami, a z drugiej strony powiedziałeś, że nie wyjdziemy z tego. Czyli albo jesteś biernym, poddanym jakimś abstrakcyjnym dogmatom o prawach naturalnych, społecznych, czy jednak ludzie, czy ludzie sami organizują swoje społeczeństwo i są aktorami swojej własnej kultury, którą tworzą?
No jedno i drugie według mnie. No wolność polega na tym, żeby każdy mógł postępować według swoich...
To jakie są społeczne prawa naturalne w takim razie według ciebie?
A są?
Jakie? Podaj przykład.
Nie, no ja nie mówię, że są.
Aha, no to nie zgadza. No to, bo nie, no powiedziałeś o prawach ekonomicznych choćby.
No, funkcjonuje ekonomia, w której się poruszamy i która ma swoje
tylko,
też
ekonomia
i prawa,
ma różne nurty.
Ale, no ma różne
no
nurty.
No właśnie, bo ty, to jak rozumiem, reprezentujesz
kiedyś
nurt,
uczono, który... Kiedyś mnie uczono ekonomii socjalizmu, co jest jakimś dziwnym pomysłem.
No to właśnie, może się skupmy na tym, że cała koncepcja kapitalocenu polega właśnie, wychodzi z koncepcji ekosocjalizmu. Czyli właśnie, że...
Wychodzi.
No właśnie, więc może... Może o to chodzi, że ty się po prostu fundamentalnie w swoim światopoglądzie nie możesz zgodzić z tymi autorami, dlatego że narusza to twój światopogląd, bo przecież autorzy tego tekstu, no tak to trzeba powiedzieć, jeżeli chodzi o podejście do ekonomii, to wychodzą między innymi od paradygmatu marksowskiego. Jest to wyraźnie nawet cytują.
No jest.
No, więc jakby ty, rozumiem, że dla ciebie po prostu jest to, co oni krytykują, to i możesz oczywiście się z tym nie zgadzać, tylko chodzi o to, że to jest logicznie konsekwentne, że podejście, które mówi, że istnieją pewne prawa naturalne w ekonomii, jak na przykład to, że człowiek jest jednostką racjonalną, która dąży do was, do
indywidualnego... Użyłeś słowa naturalne w ekonomii.
Tak, dokładnie. Znaczy chodzi o to, że te zasady ekonomiczne są postrzegane tak jak prawo naturalne, czyli coś takiego jak trochę prawo fizyki, które nie istnieją niezależnie od ludzkiego działania.
No są, ale nie muszą.
No to znaczy, zgadzasz się, że są, natomiast z ich punktu widzenia nie ma czegoś takiego. Ekonomia jest nauką społeczną. Czyli jakby nie poddaje się tak zwanym, nie wiem, jakimś prawom typu prawa fizyki.
Dobrze, ale mówiąc o prawach ekonomicznych, mówimy o czymś trochę innym niż prawa fizyki. Są pewne prawa funkcjonujące w psychologii, są pewne prawa funkcjonujące w ekonomii. Wiesz, jeżeli robisz inwestycję, przeszacujesz ją i wydasz wszystkie pieniądze, to zbankrutujesz i jest to prawo. Natomiast
nie jest prawo, to jest możliwość, Piotrze.
No o ile się zdarzy, że wydasz wszystkie pieniądze i nie zbankrutujesz.
Prawo siłą rzeczy jest czymś, co musi się wydarzyć. Jak będziesz miał określone warunki, to musi się to wydarzyć w tym kierunku. W momencie, kiedy ludzie subiektywnie wpływają na swoją kulturę, to znaczy, że są po prostu aktorami i sprawcami i mogą po prostu zmieniać kulturę. Jeżeli chodzi o to, jak postrzegamy właśnie te zależności ekonomiczne, to z punktu widzenia historii ludzkości to jest przecież aberracja. Owszem, aktualnie dominująca, natomiast w całej historii ludzkości istnieje to przecież raptem, no, w zależności od tego, kiedy postawimy granicę, no, kilkaset lat, prawda? Wcześniej ludzie zupełnie inaczej pojmowali.
Ale jeżeli będziesz, feudalizm nie był fundamentalnie różny.
Nie mówię tylko o feudalizmie, tylko o animizmie na przykład. Jeżeli będziesz postrzegał pszczoły jako, tak jak omawialiśmy kiedyś artykuł, jak kiedyś na Ukrainie postrzegano pszczoły, jeśli jako członków własnej rodziny, to nie będziesz mógł z nimi wszystkiego robić, prawda?
Tak.
No właśnie, nie będziesz mógł na przykład w celu maksymalizowania zysku, nie będziesz, no być może nie byłbyś w stanie wycinać trutni albo obcinać skrzydełka matką,
ale jako hobbysta ja też nadal nie muszę tego robić.
No właśnie, i tu dochodzimy do clue. Nie musisz tego robić, pomimo, że być może przyniosłoby to tobie krótkofalowy zysk finansowy. Mm-hmm. No właśnie.
No, ale może
to nie
też
jest żadne prawo, tylko możliwość.
Ale może też nie muszę tego robić, dlatego że ten system, który jest, mnie do tego wcale nie zmusza. W żaden sposób.
Ciebie może nie zmusza, bo przecież nie można tego traktować zero-jedynkowo, tylko jako pewnego rodzaju wpływ. Czyli może zmuszać, a nie musi.
Zostawimy to dalej widzom i słuchaczom.
Ja nadal się nie dowiedziałem, bo dlaczego nie zgadzasz się z tym artykułem? Bo wydaje mi się, że się nie zgadzasz.
Nie. To jest bardzo dobry artykuł, już to powiedziałem. I bardzo dobrze, nawet powiedziałem, że bardzo dobrze, że ty go przetłumaczyłeś. Natomiast nie twierdzę, że udowadnia wpływ pszczelarstwa towarowego na ekologiczne myślenie hobbystów o zapylaniu. Nie twierdzę, że udowadnia.
Może zacytuję, jaka jest konkluzja.
Warto go przeczytać.
Ujawnia głęboko indywidualistyczny wydźwięk odzwierciedlający logikę kapitalizmu, w której pszczelarze zachęcani są do posiadania pełnego prawa do własnych opinii i dowolnych praktyk. Stan społeczny, który skutecznie może uciszyć tych, którzy opowiadają się za wspólnotowymi rozwiązaniami, zarówno w zakresie celów specyficznych dla pszczelarstwa, jak i ochrony przyrody. Czy zgadzasz się z tą konkluzją?
Tak. Z tą konkluzją mogę się zgodzić.
Okej. Okay. No
to, że ujawnia
to nie jest krytyka pszczelarstwa przecież, ani pszczelarzy.
Tak, no to
natomiast jest to ciekawy punkt do rozważań, niewątpliwie w naszej polskiej kulturze, przynajmniej w branży pszczelarstwa, no słyszałem to wielokrotnie, że komuś coś się nie podoba, albo że ktoś uważa coś za możliwe do zrobienia, to o czym pada? Sakramentalne. Ale jest to jednak niemożliwe, bo każdy jest królem na swojej pasiece, czy każdy jest panem na swojej pasiece, więc może moglibyśmy coś zrobić, tak jak w Danii na przykład poradzili sobie z problemem Nosemy, ale w Polsce nie da rady, bo w Polsce każdy musi robić na pasiecie, co mu się podoba. No, troszeczkę tak to.
Ale takie wielkie kwantyfikatory rzadko kiedy są prawdziwe. No,
znaczy, jednak dla mnie to jest zachęta, żebyśmy zmienili kulturę pszczelarstwa.
Tak, i oczywiście, że zmieniajmy. Gdzież ja bym się utrzymał na funkcji w organizacji społecznej, w której się utrzymałem przez dwie kadencje, gdybym nie wierzył w to, że coś robić można są z tego dobre.
Czy nie jest to kompatybilne dla ciebie z tym poprzednim badaniem, o którym rozmawialiśmy, gdzie można by troszeczkę uspołecznić pożytki pszczele i rozwiązać tego typu konflikty, kiedy właśnie ktoś wjeżdża z setką pasiek w okolice, gdzie jest dwóch hobbystów, którzy sobie sami z dziada pradziada opiekowali się na przykład lipami, już nie mówiąc o innych dzikich zapylaczach, czy nie byłoby to pewnym rozwiązaniem, kiedy, no użyjmy tego dość fajnego słowa, kiedy lokalne społeczności pszczelarzy, czy może ludzi związanymi też, miłośników przyrody, czy związanymi z ochroną środowiska, byliby jakoś zorganizowani w pewien rodzaj stowarzyszeń i którzy są przywłaścicielami pewnych terenów, czyli na przykład wyjeżdżasz do Świętokrzyskie, ale musisz się konsultować z kimś, może jednego roku ty, a drugiego ktoś inny, siłą rzeczy. Zobacz, że ta wtedy osoba, która jest też współwłaścicielem jak ty, ma zachętę do monitorowania i sam ty masz zachętę, bo wiesz, że tam wrócisz zapytać, żebyś nie wydobył wszystkiego, prawda?
Powstałaby społeczność osób lojalnych wobec siebie i wobec tych zasobów.
Ale, i to może być kontrowersyjne, ta społeczność mogłaby ustalić, że nie wpuszczamy obcych.
No, nie głosowałbym w ten sposób, ale mogłaby tak ustalić.
Okej, okay, dzięki Piotrze za ciekawą dyskusję. Do następnego razu. Gościliśmy, jeszcze raz to powiemy, na pięknej, urokliwej pasiece prowincjonalnej w Wałsnowie. Zapraszamy serdecznie. Znajdziecie to posługując się choćby wyszukiwarką internetową. Hej.
Hej.